Witamy Państwa bardzo serdecznie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Druga część opowieści o świętych. Mam przed sobą książkę Zbigniewa Mikołajko. Zresztą Państwo widzicie ten ogromnie gruby tom, 730 stron.
Ale jaki?
Ale jaki? Czyta się to naprawdę z wypiekami na policzkach. O tym, jacy byli polscy święci. No i właśnie.
I nie tylko polscy, bo ten święty Wojciech, którego uważamy za Polaka, to jest tak jak z...
Matejko.
Z Matejko.
Bo on był Czechem.
Bo on był Czechem.
Ale w tej książce nie ma świętej Barbary. A przecież kult świętej Barbary jest znany wszystkim, szczególnie tutaj na Śląsku.
I jak głosi historia i jak wszyscy twierdzą, jest to najsilniejszy kult i ta święta jest otaczana tutaj największą estymą, prawda?
To ja zaraz postawię taką tezę i takie pytanie. Czy w ogóle Barbara istniała? Skąd się wywodziła? I czy ona dzisiaj w dalszym ciągu jest w Panteonie Świętym?
No to zacznij na początku i skończ na końcu, jak mówiła królowa do Alicji w Krainie Czarów. Barbara z Nikomedii została uznana za świętą. Została uznana za świętą na podstawie swojego żywota. A żywot miała, tak jak legenda opowiada, okrutny i straszny i męczeński. Spełniła wszystkie wymogi do tego, żeby tę świętą zostać. Była męczennicą za wiarę. Heroicznie broniła swoich cnót. Nie wyparła się Boga. Dla Niego umarła. I w jej życiu zdarzył się cud. Podobno nie jeden, ale przynajmniej jeden jest opowiadany w jej żywotach, w jej życiorysie.
Ta święta Barbara, tak czczona u nas, szczególnie przez górników, urodziła się w Syrii.
Potem został w bardzo bogatej rodzinie. Ojciec był wpływowym kupcem, który miał szerokie kontakty, dzisiaj byśmy powiedzieli zagraniczne, bo jego karawany ponoć docierały po kres znanego świata. Rodzina była bardzo bogata, a dziewczynka bardzo piękna. W związku z tym byli kandydaci do jej ręki. Ojciec miał takich trzech wybranych i powiedział córce: masz prawo wyboru, wybierz jednego z nich. No i tu miał pecha, bo tę córkę on chciał wykształcić. I żeby ją wykształcić, posłał ją do takiej słynnej szkoły, która była w Nikomedii, stąd Barbara z Nikomedii. I tam Barbara miała pecha czy szczęście, w zależności od tego, czy patrzymy z punktu widzenia rodzica jej, czy samej Barbary, że zetknęła się z chrześcijanami.
To był przełom trzeciego, czwartego wieku.
Ona żyła pomiędzy trzecim i czwartym wiekiem naszej ery. No jak chrześcijanie, to musiała to być, logicznie rzecz biorąc, nasza era. Wtedy to te ziemie, czy te obszary, po których poruszała i się, gdzie żyła Barbara, to było wszystko pod patronatem, pod rządami Imperium Rzymskiego, gdzie Imperium w tym czasie wcale nie było takie przyjazne chrześcijanom i co z nimi zrobił Neron, to możemy się dowiedzieć chociażby w książce Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Gdybyśmy tą książkę też tak przeanalizowali, to pewne mity zostałyby z całą pewnością obalone. Ale wracajmy do Barbary. Więc ojciec ma dla niej kandydatów na męża, ojciec wysyła, żeby do znanego ośrodka, żeby dziewczynę wykształcić, a tam robi taki, wywija, jakby to w dzisiejszym języku się powiedziało, niesamowity numer i przechodzi na wiarę chrześcijańską. I może by to tatusiowi tak nawet nie przeszkadzało, gdyby nie to, że ona oświadcza, że chce żyć w czystości i się poświęcić Bogu i żaden mąż, żaden mężczyzna nie wchodzi w rachubę. Czyli pomnożenie majątków, połączenie interesów dwóch rodów nagle bierze w łeb. No i tu ojciec się denerwuje, wścieka i chce zmusić dziewczynę do wyrzeczenia się tej wiary i do poślubienia jednego z tych kandydatów. I teraz pójdźmy jedną wersją legendy, żeby dziewczynie wrócił rozumek na swoje miejsce, to on buduje wieżę i na szczycie tej wieży, która znajduje się tuż koło jego domu, umieszcza Barbarę. Barbara, która jest bardzo piękną dziewczyną, jej uroda wzrusza serce murarzy i ona prosi, żeby na szczycie tej wieży, gdzie ma być zamknięta, umieścić nie jedno okno, ale trzy jako symbol Trójcy Świętej. No ojcu to nic nie mówi i te trzy okna uchodzą jej na sucho. Jest w tej wieży zamurowana i dostarczane są jej minimalne porcje jedzenia i ma to zmiękczyć charakter. I po pewnym okresie, gdy charakter nie zostaje zmiękczony, gdzie ona upiera się w dalszym ciągu przy swojej wierze i nie chce się tej wiary za nic wyrzec. Zamurowane zostaje pierwsze okno, potem w kolejnym odstępie czasu drugie okno, potem w kolejnym odstępie czasu trzecie okno, gdzie zostawia się tylko malutki otwór na to, żeby dostawała jedzenie i wynoszone były nieczystości. No, Barbara w dalszym ciągu mówi nie i upiera się przy swoim. Wtedy ojciec decyduje się na bardzo drastyczny krok. Każe ją wybatorzyć i wybatorzyć ją takimi rzemieniami, które były zakończone ołowianą kulką. To się nazywało dyscyplina. Są ogromne rany na jej plecach i każe te rany wysmarować dodatkowo tłuszczem. Po co? Żeby zachęcić szczury do żerowania na
jej ciele, tak?
Jej ciele na dziewczynie. Gdy ona mówi w dalszym ciągu nie, no to wtedy ojciec oddaje ją w ręce siepaczy rzymskich i oni już postępują z nią dużo bardziej
okrutnie. Czyli on donosi na
swoją własną córkę. Wróćmy do momentu, gdy ojciec dowiaduje się, że dziewczyna wyrzeka się wiary pogańskiej, przechodzi na chrześcijaństwo i odmawia poślubienia tych trzech kandydatów, których wybrał ojciec. I tutaj jest druga wersja tej legendy, że ojciec momentalnie donosi na swoją córkę, mimo błagającej o miłosierdzie żony, osobiście zaprowadza ją do komendanta tego garnizonu lokalnego rzymskiego i ona zostaje wtrącona według jednych podań do wieży, drugi do celi, gdzie zostaje poddana torturom. I pierwsze tortury są bardzo okrutne, bo używa się haka, którym rozrywa się jej ciało. Dziewczyna jest niewzruszona i mówi, że ona kocha Boga i się tego Boga nie wyrzeknie. Następuje pogłębienie prześladowań i tym razem te rany, które powstały, już nie są smarowane tłuszczem, jak według jednej legendy, tylko tym razem są przypalane. No, dziewczyna w tym momencie traci przytomność, jak mówi legenda, za sprawą miłosiernego anioła, którego zesłał Bóg, i przeżywa bez, może nie tyle bez problemu, co nie zszedłszy z tego świata te potworne tortury, i co się okazuje, nie ma gorączki, nic. Leży, modląc się, co jej przywraca siły. No, w związku z tym decydują się na kolejne tortury.
Rzymianie.
I te tortury już kończą się obcięciem jej piersi. Co też powinno doprowadzić do zakażenia, do śmierci. No, tak się nie dzieje. Wtedy, żeby ją tak do końca pohańbić, bo jest przecież dziewicą, a pohańbienie dziewicy to między innymi pokazanie jej nago, wloką ją za wozem, gdzie ma na szyi zawiązany powróz, co jest też dowodem hańby, bo powróz na szyi można było wieszać tylko skazańcom i niewolnikom. Brudną, już taką z tymi ziejącymi, otwartymi ranami, licząc na to, że tłum, jak to zawsze było w zwyczaju, będzie wył, będzie rzucał nieczystościami, zgniłymi jarzynami, warzywami, a tu nic się takiego nie dzieje. Jest wyprowadzona przed tą wieżę, czy przed tą celę, przywiązana do wozu, ma być wleczona oczywiście boso po tych ulicach, i tu stają się dwa cudy. Jeden, z nieba nagle spada biała tkanina, biały woal, biały welon, biała szata, w zależności od wersji legendy, która szczelnie okrywa nagość Barbary. I nikt nie widzi nagiej dziewicy, więc do pohańbienia nie dochodzi. Natomiast tłum, który ma wyć i który ma rzucać w nią tymi wszystkimi nieczystościami, nagle oniemiał, zamarł w bezruchu, i Barbara, tak jak później Lady Godiva, idzie, jest wleczona przez miasteczko w kompletnej ciszy, żadnego krzyku, żadnego rzucenia w nią. No i tę torturę przechodzi już bardzo osłabiona, wtrącają ją do wieży, względnie do celi, jak kto woli. No i w tej chwili Rzymianie, już nie mając wyjścia, chcą decydować się na ten ostatni krok, czyli na karę śmierci przez ścięcie mieczem. No i tu mamy znowu dwie wersje. Naczelnik garnizonu, czy dowódca garnizonu, wzywa ojca i prosi go o, pyta go o zgodę, czy się zgadza na taką śmierć. Ojciec na to mówi, jeżeli dziewczynie nie wrócił rozum do głowy, no to jak najbardziej ścinać ją. I wyrok zostaje na niej wykonany przez najniższego rangą gwardzistę rzymskiego.
To jedna wersja.
Druga wersja, ojciec jest wezwany przez dowódcę garnizonu i ten mówi, czy on się, czy wycofuje to oskarżenie, czy się zgadza na uwolnienie dziewczyny. On mówi, jeżeli nie wyrzekła się wiary, to niech umrze i ja chcę ten wyrok wykonać osobiście. Bierze w dłoń miecz, w towarzystwie gwardzistów idzie do celi, w której przebywa córka i w tym momencie ścina głowę córce jednym ciosem miecza i dzieje się rzecz nieprawdopodobna i cudowna, zostaje rażony piorunem i żywcem płonie na miejscu. Tak jest do momentu śmierci Barbary. I Barbara zaczyna być czczona, jest to jej wielki kult. Zaraz po śmierci. Ludzie wspominają tę niezwykle mężną dziewczynę, która zmarła za wiarę, szczególnie sekta chrześcijańska, bo wtedy to się nazywało sektą. Ona była taka w zasadzie tajna, bo chrześcijaństwo kosztowało głowę, no i kult się rozprzestrzenia, ludzie zaczynają się modlić do Barbary, starają się wyprosić jakieś łaski u niej. Ale przejdźmy jeszcze troszkę do tyłu. Przed śmiercią, co się stało. I tutaj są znowu dwie wersje legendy. W jednej wersji legendy Barbara jest zamknięta w ojcowskiej wieży i ojciec pyta ją, czy się wyrzekła wiary. Nie, nie wyrzekła się wiary. Wtedy ona bierze ją ze pęta ją, bierze ją ze sobą i jadą w kierunku miasta, gdzie ma być dostarczona do dowódcy garnizonu na wykonanie kary śmierci. I nagle tak się dzieje, że w cudowny sposób opadają więzy. Barbara wyskakuje z tego wozu, jest w jakimś tam wąwozie i jak gonią ją pachołkowie ojca czy eskorta, która towarzyszy, wtedy rozstępują się skały i ukrywają Barbarę w środku. Ojciec jest tak nieustępliwy, że każe rozbić skałę i dostaje Barbarę w swoje ręce, dowozi ją, no i o egzekucjach już mówiłam, a drugi wątek jest taki, że ona siedzi w tej wieży, jest ten fragment okna trzeciego nie zamurowany, żeby dostarczać jej jedzenie i nocą przed tym wywiezieniem jej do garnizonu, zdjętym męstwem, urodą, litością, zachwytem, jeden z pachołków ojca, który jest również murarzem, a druga mówi, że to jest wolny murarz, który usłyszał o męczeństwie Barbary, o losie Barbary i tam się znalazł, wdrapuje się na tą wieżę, rozbija to zamurowane okno i ucieka razem z dziewczyną. I uciekając, udaje im się daleko stosunkowo uciec, trafiają do wąwozu, gdzie na ich ślad dopadają ich siepacze ojca. I on, ten dzielny murarz, mówi do dziewczyny, uciekaj, a ja będę stawiał opór jak tylko się da. No za długo się nie dało. Barbara raptem kawałek uciekła i skała rzeczywiście się rozstąpiła i Barbara chciała w tę skałę wlecieć, ale siepacze byli już za blisko, bo za szybko się rozprawili z jej obrońcą, łapią ją za rękę i nim ta skała zamknęła się za nią, wyszarpują ją. To jest ta druga wersja legendy. I ta legenda o rozstępującej się skale sprawiła później, że ona się stała patronką górników i patronką tych, którzy pracują pod ziemią. Były takie legendy, że jeżeli się człowiek pomodli do świętej Barbary i zgubi drogę, to ona mu się w tych skałach ukazuje i pokazuje, prowadzi go wyjścia, tak? Korytarzem do wyjścia. I druga, jeżeli następuje to tak zwane tąpnięcie i człowiek zostaje zasypany skałami, to Barbara sprawia, że jeżeli się intensywnie modli i mocno w nią wierzy, że skały się rozstąpią i górnik stamtąd wyjdzie.
Pani Uszulo, kiedy ona zostaje wyniesiona na ołtarze? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o wyniesienie na ołtarze, to trwa to jakiś czas. Zaczyna się to w zasadzie wówczas, gdy imperium rzymskie słabnie, gdy jest tak zaangażowane w swoje własne sprawy i konflikty i przede wszystkim, żeby bronić swojego status quo, że chrześcijaństwo zaczyna się rozwijać. I w końcu w VI wieku, czyli 2-3 wieki po śmierci Barbary, zjawia się cesarz Justynian, który wie o tym jej kulcie i który uważa ją już za świętą. Wtedy nie było tych procesów kanonizacyjnych, beatyfikacyjnych, gdzie ona już ma status świętej i postanawia sprowadzić jej relikwie do Konstantynopola. Udaje mu się znaleźć grób Barbary, udaje mu się ściągnąć te relikwie, buduje dla niej kościół, no i w ten sposób ona jest uznana już jako za świętą, bo ma własny kościół, są jej relikwie, jest miejsce kultu. No, Konstantynopol też, jak wiemy, stopniowo słabnie, stopniowo jest coraz częściej napadany, coraz mniej może się bronić i w końcu dochodzi w XII wieku do takiego osłabienia, że w 1108 roku zostaje napadnięty przez kozaków i czy też przez ludy zamieszkujące Ukrainę i jej relikwie, jakieś szczątki, wywozi się do Kijowa, gdzie one są do dzisiaj przechowywane tam w tym klasztorze.
Ale nie wszystkie.
Ale nie wszystkie, bo o szczątki Barbary zabiega coraz to więcej książąt, księstw, królów i w końcu stają się one przedmiotem ogromnego pożądania. Republika Wenecka specjalną wyprawę organizuje do grobu Barbary i tam udaje jej się nabyć szczątki, które Wenecjanie, bo to Wenecja, przekazują jednej z parafii Toreno i tam do dzisiaj te szczątki spoczywają. No, krzyżacy, którzy byli potężnym zakonem, w międzyczasie wzrosły w siłę, również są zainteresowani tymi szczątkami, ale jest nim zainteresowana również Polska. I tutaj udaje się zdobyć polskiemu królowi czaszkę świętej Barbary. To są książęta pomorscy, którzy przywożą tę czaszkę na tereny dzisiejszej Polski, na Pomorze. Jest ona kupiona przez nich w XIII wieku i tutaj również jedne przekazy mówią, że ta czaszka została kupiona za mnóstwo złota, druga mówią, że jest kupiona za górę srebra. ta Góra Srebra to podobno spory wóz, natomiast złoto to jest wielokrotność wagi tej
czaszki, tak?
Że czaszki. W każdym razie czaszka świętej Barbary trafia do Polski. No, chrapkę mają na nią, jak już powiedziałam, krzyżacy, którym nigdy nie udało się zdobyć tej relikwii. I napadają krzyżacy na Pomorze, rabują ten kościół, czy tą kolegiatę, w której znajdowała się ta czaszka, i wywożą ją na swoje ziemie. W ten sposób ona trafia do Starogardu, gdzie budują dla niej specjalną kaplicę, i ta czaszka znajduje się w tej kaplicy, jest przedmiotem kultu, jest podobno we wspaniałym relikwiarzu. I tak jest do wojny trzynastoletniej. Tutaj, jak wybuchła wojna trzynastoletnia, oni ją biorą do Malborka, który wówczas uchodzi za niezdobyty zamek, mimo że na tych ziemiach jest on całkowitym dziwadłem. Dlaczego? No, zamki buduje się z kamienia, a Malbork jest budowany z cegieł. I wszyscy miejscowi podśmiewują się, a cóż to za zamek z gliny. Także jest to, niemniej zamku nie udaje się do pewnego czasu zdobyć, i w pewnym momencie nadchodzi też kres krzyżaków, i Kazimierz Jagiellończyk zdobywa Malbork i odzyskuje
tę
czaszkę, która była kupiona swojego czasu przez książąt pomorskich, i czaszkę tę przekazuje do klasztoru w Czerwińskiem nad Wisłą. I tutaj ona jeszcze wtedy jest uważana za jeden element. I tu nagle ta czaszka się zostaje podzielona. W każdym razie Czerwińskie nie wiadomo kiedy, bo fragment tej czaszki znajduje się w kościele świętego Andrzeja w Krakowie. I jeszcze jeden fragment tej czaszki jest jeszcze w jednym miejscu, ale tu już zapomniałam. W każdym razie nie mamy kompletnej czaszki, tylko mamy trzy jej
kawałki, takie.
Kawałki, trzy jej fragmenty. Kult kwitnie. Barbara jest opiekunką górników, szczególnie tych z Wieliczki. W międzyczasie jest też dużo później jest odkryty węgiel na Górnym Śląsku, i wszędzie tam, gdzie są kopalnie srebra, kopalnie miedzi, kopalnie soli, jak to mamy w Wieliczce, no potem kopalnie rud metalu, wcześniej cynku, zostaje patronką, ma swoje kaplice, ma coraz więcej kościołów, ma klasztory pod swoim wezwaniem.
Bo ona została wpisana w poczet świętych.
Ona zostaje wpisana w poczet świętych. I świętym się jest takim usankcjonowanym wówczas, gdy zostaje się wpisany do takiej księgi, do takiego wielkiego rejestru watykańskiego, który istnieje w jednym egzemplarzu i jest od zarania dziejów chrześcijańskich prowadzony, albo inaczej, odkąd papieże osiedli na wzgórzu Watykanusa, w Watykanie, i to martyrium Romanum jest tym spisem świętych. Jeżeli się ktoś raz znajdzie w tej księdze, to tej księdze jest na wieki wieków. Dokąd istnieje ziemia i dokąd ta ziemia kręci się, dotąd jest się świętym w tym martyrium Romanum. I Barbara zostaje wpisana do tego martyrium Romanum bardzo wcześnie, bo ona jest wpisana niemalże na początkach jej kultu. To jest chyba piąty czy szósty wiek. No i co się nagle dzieje? No, nauka idzie naprzód. zaczynają się badania archeologiczne. Kopią w Turcji, kopią w Syrii, kopią w miejscach, gdzie ona cierpiała. Zaczyna się odkrywać coraz to więcej starych pism, coraz to więcej dokumentów z epoki. No i jakby nie kopać, co by nie było, nie ma ani jednej wzmianki o tej świętej. Dokumenty z wieku trzeciego, czwartego milczą jak zaklęte. Nie ma tego ani w kronikach rzymskich, gdzie skrupulatnie odnotowuje się każdy przypadek śmierci, zwłaszcza jeżeli jest to skazanie przez namiestnika Rzymu, czy Poncjusza, czy dowódcy garnizonu. No tutaj wiemy, czy też legenda mówi, czy też tak się przyjęło, że ona zmarła w 304 lub w 305 roku. Musiała mieć co najmniej naście lat, czyli musiała być gdzieś zanotowana. Mało tego, nie ma takiej rodziny i kupca o tym imieniu czy nazwisku, który był jej rzekomym ojcem. A handlarz, który prowadził działalność w granicach ogromnego imperium, musiał po sobie zostawić jakiś ślad. Zapadła się pod ziemię, wzmianki żadnej nie ma. Sprawa zaczyna być na tyle kontrowersyjna, czy na tyle niepokojąca, czy na tyle dziwna, że włącza się w to Watykan. Watykan swoimi kanałami, swoją drogą bada sprawę i nic. Nie ma śladu po świętej Barbarze. Nie ma żadnej wzmianki. No jak to Watykan działa powoli i wycofanie się Watykanu z czegokolwiek z wcześniej podjętych decyzji, no jest praktycznie niemożliwe. Te młyny boskie mielą bardzo powoli. No i jak widać po kilku aferach, czy kilkudziesięciu aferach, które żeśmy widzieli, ten kościół stoi murem za swoimi, a święci to są przecież swoi, to są generałowie kościoła katolickiego. Co prawda jest ich 15 tysięcy, to 15 tysięcy generałów, to jest cała masa. Ale Barbara staje się postacią tak niewiarygodną, tak wątpliwą, że papież Paweł VI podejmuje decyzję, która jest decyzją bardzo drastyczną, rewolucyjną na miarę Watykanu i w 1969 roku każe wykreślić Barbarę z tej księgi, z tego świętego spisu świętych męczenników, z tego martyrium Romanum. To się faktycznie dzieje. To sam Watykan, gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, czy głosy oburzenia, czy niedowiary, w 1969 roku nakazem papieża Pawła VI wyeliminował Barbarę z grona świętych. I co teraz?
No właśnie. No przecież kult Barbary ciągle istnieje, szczególnie tutaj na Śląsku.
Widuje się tę Barbarę w kopalniach, prawda?
No w każdej kopalni
górnicy,
jest jej obraz.
No obraz, figurka, kaplica, ale są świadectwa, które mówią, że pokazała się kobieta w długich, zwiewnych szatach, która wyprowadziła ich do
na powierzchnię,
miejsca,
tak?
Wyjścia z kopalni. Może nie na powierzchnię, ale tam, gdzie się na tę powierzchnię
wyjeżdżało.
No, ci, którzy są przeciwnikami tej teorii, mówią, że papież Paweł VI, bo to się robi nagle zamieszanie. Co zrobić z tymi kościołami pod wezwaniem Barbary? Co zrobić z jej kultem? Co zrobić z tym, z tą modlitwą, która jeszcze w ubiegłym wieku, dziś do lat 60. była powszechna przed zjazdem w dół, gdzie komuniści to bardzo tępili i skutecznie wytępili, no to jest frakcja, która mówi, Barbara istniała, tylko był tak ogromny akt zemsty, taka ogromna nienawiść i taka chęć zatarcia wszystkich jej śladów, że wszystkie akta zniszczono i wszystkie wpisy zatarto. No to jeżeli zatarto spisy o samej Barbarze, to dlaczego nie ma żadnej wzmianki o jej rodzinie, o kwitnącym przedsiębiorstwie handlowym? No też jest argument, że tylu było kupców, że nie o każdym cokolwiek napisano. Mówiono i nie każdym napisano.
Ale to dziś w takim razie, pani Urszula.
No, dziś mamy do czynienia z następującą historią. Barbara nie jest świętą Kościoła katolickiego. Barbara nie powinien być jej oddawany żaden kult. Jeżeli jest taki oddawany, jest to bałwochwalstwo. Barbara powinna zniknąć z życia codziennego, tak jak zginęła z całej liturgii i tak jak zniknęła z litanii. Wszędzie jej imię w aktach watykańskich, w oficjalnych dokumentach jest wykreślone. Teraz trzeba by, czy należałoby, czy powinno się wykreślić, wymazać Barbarę z tego ogromnego kultu, co na dzisiaj jest niewyobrażalne. I pojawia się taka rzecz, taki trend, który temu kultowi, a w zasadzie zanikowi tego kultu może pomóc. Od tamtego okresu coraz częściej pojawia się hasło żniwa Barbary. Cóż to takiego jest te żniwa Barbary? Co się okazuje, że i to podobno zbadał Watykan i to było również powodem tego, że czy jednym z mocnych argumentów do wykreślenia jej z martyrium Romanum. Mianowicie w okresie Barburki, bo święta Barbara ma swoje święto obchodzone 4 grudnia, pojawia się jakaś ogromna kumulacja wypadków w kopalniach. I są to z reguły wypadki śmiertelne. I jak statystyka mówi, że od czasu do czasu zdarza się ten wypadek, tak widzę, przełom listopada, grudnia, kończy się to tuż po święcie, po imieninach świętej Barbary czy Barbary, te wypadki ustają. Jest taka 2-3 tygodniowa kumulacja, która przynosi bardzo dużo ofiar. Ludzie giną i to giną na skutek różnych wypadków, albo na skutek jakichś dziwnych, wcześniej niewytłumaczalnych zdarzeń. To w kopalni pojawia się metan, która jest uważana za kopalnię o niskim metanie. To dochodzi do jakiegoś wybuchu. To jakaś maszyna zabije górnika. To dojdzie do porażenia prądem. No dużo jest tych ofiar śmiertelnych. No, ale przeciwnicy znaleźli na to wytłumaczenie. Jeśli tak rzeczywiście jest, oni nie mówią. Jeżeli tak jest, tylko jeśli by tak było, to jest to wytłumaczalne w zupełnie naturalny sposób. Świętą Barbarę czci się bardzo hucznie i to jest od lat, od wieków, gdzie na świętą Barbarę górnicy dostają specjalne gratyfikacje. To są dodatkowe pieniądze, to firmy organizują różne święta, to w cechowniach odbywały się najróżniejsze uroczystości związane z przysłowiowym kuflem piwa. Panuje generalne rozprężenie, panuje atmosfera świąteczna, bo się wszyscy przygotowują do tych hucznych obchodów, odświeża się te paradne mundury, przygotowuje się salę do zabawy, więcej się pije, rozrzuca się więcej pieniędzy, jest większa euforia, większa radość i to obniża czujność i ostrożność. I w ten sposób ludzie nieostrożni, ludzie na przysłowiowym kacu, czy też pod wczorajszą datą, są mniej wyczuleni na zagrożenia. I stąd ta kumulacja wypadków, czyli nie żadne zła wola świętej Barbary. Zresztą skoro nie istniała, jak mówi Watykan, to skąd jej zła wola? Jak może być zły czy dobry ktoś nieistniejący? Prawda? No i ten mit, który mówi o żniwach Barbary albo o barburkowych żniwach, bo w Niemczech okazuje się, że nie jest to tylko specyfika nasza. W Niemczech nazywa się to żniwa Barbary, natomiast u nas nazywa się to barburkowe żniwa. Czy tak rzeczywiście jest? Należałoby dokładniej prześledzić statystyki. Czy Barbara była i żyła naprawdę? Może archeologia natrafi na takie znalezisko, że Watykan będzie ją ponownie wpisywał do tego swojego Martyrologium Romanum, co jest wątpliwe, bo jak oni raz robią jeden krok, to zmusić ich do zrobienia następnego, to jest wyższa szkoła jazdy na drzwiach. Także tutaj na dzień dzisiejszy Watykan wykreślił Barbarę z panteonu świętych i nie ma świętej Barbary, a kult świętej Barbary to nie jest kult religijny, to jest folklor.
Proszę Państwa, dziś o Barbarze, świętej bądź nie, opowiadała pani Urszula Pawlik. Przyznacie Państwo, że opowiedziała faktycznie o tym, o czym na co dzień milczy historia. I tylko w opowieściach pani Urszuli można dowiedzieć się rzeczy, których nie znamy, a które powinniśmy znać, bo to, o czym dziś mówiła pani Urszula, to naprawdę przełom w spojrzeniu na Barbarę, która jest współpatronką archidiecezji katowickiej, która ma wiele kościołów, no i obrazy i jej figurki są na każdej kopalni. Nie będę podsumowywał tego wykładu. Państwo posłuchacie, zastanowicie się i sami ocenicie, jak patrzycie na Barbarę, na świętą Barbarę, na to wszystko, co dzieje się ze świętymi. A dziś już żegnamy się z Państwem i polecamy Żywoty Świętych Poprawione ponownie Zbigniew Mikołajko. Tutaj w tej książce dowiecie się wielu wspaniałych rzeczy o ludziach, o świętych, o tych patronach naszych, których czcimy od lat, od wieków.
I rzeczy bardzo kontrowersyjnych.
Którzy to ludzie mieli na swoim życiorysie. No, rzeczy czasami nieszlachetne. No, Urszula Pawlik,
i bardzo Marek Mierzwiak. Ciemne plamy.
Kłaniamy się.